Oto dlaczego atak irańskiego reżimu na kraje arabskie to akt natchnionego geniuszu. Czyjego? Trudno powiedzieć. Zaraz dowiecie się dlaczego. Krótkie ogłoszenie. Reszta ważnych informacji na końcu nagrania. Wszystkie archiwalne odcinki i wszystkie bieżące odcinki są dostępne bez reklam na Spotify, ale przede wszystkim na stronie domowej podcastu chiny.pl/GRM. Tam możecie ściągnąć całe sezony i słuchać ich na własnym urządzeniu. Jeśli chcecie słuchać moich geopolitycznych wglądów 2-3 razy w tygodniu, zapraszam do wspierania na patronite.pl. Aby mieć czas na nagrania, potrzebuję około 100 wspierających. W tej chwili jest 20. Zapraszam. W chwili tego nagrania jest 11 marca 2026 roku. Co stało się w ciągu dosłownie kilku ostatnich dni? Okazało się, że Azja Wschodnia, wykupiła dostępną ropę i zabrała ją sprzed nosa Europie. Chodzi o ropę na tankowcach kupowaną za spot price, czyli nie taką, która była zakontraktowana na podstawie długoletnich umów. W rezultacie mamy co? Czary mary i Europa nie ma energii i musi za nią przepłacać znacznie więcej niż Azja Wschodnia, której udało się doprowadzić do takich sytuacji, że supertankowce robiły na oceanie zwrot o 180 stopni i płynęły do miejsc, których właściciele wykazali się refleksem i byli gotowi od ręki zapłacić. To się po angielsku nazywa premium price, czyli zapłacić więcej, ale dostać towar, którego obecność na rynku nagle się skończyła. To okoliczność współwystępująca z nieformalnym sojuszem, zgraniem się interesów geopolitycznych Stanów Zjednoczonych i Iranu. Zgranie nastąpiło w kontekście w kwestii rzucenia Europy, czy też Unii Europejskiej, czy też mocarstw zachodniej Europy na kolana. Przypominam, że rzucenie Europy na kolana to jest cel pośredni, który zapewnia islamistom palestyńskim przede wszystkim, finansowanym przez Iran, odcięcie Izraela od fundamentu ekonomicznego i gospodarczego i militarnego jego przetrwania na Bliskim Wschodzie, tam gdzie jest w tej chwili. W następnym już dłuższym odcinku geopolitycznego raportu mniejszości usłyszycie pełne przypomnienie tej kwestii. Teraz polecam Wam tylko udać się na kartę prezentacyjną książki Oni albo My, tom drugi i przeczytać odpowiedni rozdział tam umieszczony. Dodaję go też na kartę epizodu, żebyście nie musieli długo szukać. Jak się stało to, że nagle katarski skroplony gaz ziemny przestał być dostarczany do Europy i Katar nie poniesie za to konsekwencji, żadnych kontraktowych konsekwencji? To temat pierwszy. Tym tematem jest klauzula force majeure, czyli siły wyższej, która jest bezpośrednią przyczyną tego, że rynek LNG mógł się załamać. Siła wyższa to klauzula prawna, która zwalnia strony z odpowiedzialności za niewykonanie kontraktu w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń. 4 marca 2026 roku katarski gigant Qatar Energy oficjalnie ją ogłosił, wstrzymując produkcję LNG po atakach dronów na infrastrukturę w Ras Laffan. To zdarzenie natychmiastowo sparaliżowało około 20% globalnego rynku gazu skroplonego. Zniszczyło więc fundamenty, na których opierało się bezpieczeństwo energetyczne wielu krajów, przede wszystkim Europy i przede wszystkim Niemiec. Teraz już myślę, jeżeli ktoś sceptycznie podchodził do tego, co przy wielu okazjach mówiłem, teraz już rozumiecie, dlaczego nazywam operacją psychologiczną i najbardziej ambitną operacją psychologiczną cały cyrk z paleniem się planety, którego rezultatem było m.in. zamknięcie przez Niemcy ich energetyki jądrowej. Po prostu stworzono warunki, w którym kraje europejskie, mocarstwa europejskie stały się podatne na tego typu zdarzenie, na tego typu siłę wyższą, która właśnie nastąpiła 4 marca. Skutkiem ogłoszenia pojawienia się siły wyższej przez Katar, skutkiem prawnym jest unieważnienie zobowiązań do dostarczenia milionów ton gazu po stałych, umówionych wcześniej cenach. Zamiast przewidywanych kosztów, europejskie firmy energetyczne zostały zmuszone do zakupów na tzw. rynku spot. To przypomina posiadanie kredytu o zmiennym oprocentowaniu w samym środku kryzysu bankowego. Brak gwarancji dostaw po ustalonych cenach dla przemysłu to wyrok, który uniemożliwia planowanie produkcji i utrzymanie rentowności i utrzymanie klienta. Drugim aspektem jest iluzja bezpieczeństwa i wrażliwość szlaków morskich. Przez ostatnie lata Europa świętowała uniezależnienie się od rosyjskich rurociągów, zastępując je dostawami skroplonego gazu, głównie ze Stanów Zjednoczonych, 60% tego, co ściąga Europa, i Kataru. Jednak fakty, przed którymi dzisiaj stoimy, wskazują, że była to jedynie zmiana jednej zależności na drugą. Zamiast rur ze wschodu Europa stała się całkowicie zależna od tankowców pokonujących najniebezpieczniejsze punkty zapalne na świecie. Zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi 90% eksportu Kataru, obnażyło kruchość tej strategii. Sytuację pogarsza fakt, że europejskie rezerwy gazu są na wyczerpaniu na dzień dzisiejszy, na początek marca 2026 roku, przypominam. Osiągają poziom zaledwie około 30% pojemności, co jest wynikiem o 30% niższym od średniej sezonowej we wcześniejszych latach. W Niemczech magazyny są wypełnione w około 30%, w Holandii zaledwie w 10%. Oznacza to, że Europa wchodzi w sezon uzupełnienia zapasów bez żadnego bufora bezpieczeństwa. I to czyni Europę bezbronną wobec szoku podażowego. Jeżeli kryzys będzie eskalować, może się okazać, że będziemy mieli kolejki po benzynę jak za CPN-em i na szczęście nie będziemy mieli problemów z ogrzewaniem, dlatego że nadchodzi lato. Na szczęście. Ale to szczęście będzie trwać tylko 6 miesięcy. Trzecim aspektem jest wojna cenowa z Azją i paraliż logistyczny. Gdy Katar wstrzymał dostawy, kraje azjatyckie wpadły w panikę, co doprowadziło do eksplozji cen na rynku spot. Ceny wzrosły w ciągu jednego tygodnia o 137%. Ponieważ rynek skraplonego gazu jest naczyniem połączonym, Europa teraz musi licytować się z bogatymi rynkami Azji o każdy dostępny ładunek, czy to z USA, czy z Nigerii. Dane z systemów śledzenia statków już pokazują tankowce, które zawracają na Atlantyku i zamiast płynąć do Europy, zaczynają płynąć w stronę Azji. Jest tak dlatego, że tamtejsi nabywcy po prostu oferują wyższe marże właścicielom tego gazu. Dodatkowym ciosem jest załamanie rynku ubezpieczeń morskich oraz podwojenie stawek za czarter tankowców do poziomu 200 tysięcy dolarów dziennie. Czołowi ubezpieczyciele wycofują ochronę od ryzyka wojennego dla jednostek operujących w regionie całego konfliktu z Iranem. Każdy kolejny dzień blokady tych szlaków sprawia, że importowany gaz staje się dla Europy drastycznie droższy, co już napędza spiralę inflacyjną. Czwarty aspekt, najważniejszy, dotyczy bezpośrednio Polski, znaczy prawie bezpośrednio. Deindustrializacja Niemiec i upadek niemieckiego sektora chemicznego. Niemiecki przemysł jest sercem gospodarki całego kontynentu, całej Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy jednak to serce gospodarki płaci za energię trzykrotnie więcej niż firmy działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Koncern BASF został zmuszony do likwidacji 4800 miejsc pracy i do zamknięcia kluczowych instalacji w Ludwigshafen z powodu zbyt wysokich kosztów gazu. Przemysł chemiczny, stalowy, nawozowy operuje obecnie na granicy opłacalności. Oznacza to wzrost cen żywności, oznacza to głód, który, kiedy inercja wydarzeń dotrze do tego momentu, ogarnie kraje i narody, które nie mogą sobie pozwolić na jeszcze większe zwiększenie ceny żywności jako procentowy składnik tego koszyka zakupowego zwykłych ludzi, takich jak my wszyscy. Szczególnie niebezpieczny jest kryzys w branży nawozowej właśnie. Gaz stanowi w niej 70-80% kosztów produkcji. Przerwanie produkcji amoniaku przełoży się bezpośrednio na gwałtowny wzrost cen żywności, który uderzy szybciej niż jakiekolwiek inne zjawisko, które jest związane z podwyżką cen paliw węglowodorowych. Tak już mówiąc sarkastycznie, zaraz spełni się sen, najbardziej mokry sen tych oszołomów odpalącej się planety. Czyli zaraz odejdziemy w sposób dramatyczny wręcz od energii z paliw kopalnych. To chyba będą w raju. W raju, w którym trzeba będzie iść do lasu po chrust, bo nie będzie żadnego innego paliwa, żeby zjeść coś na ciepło. Ale przechodząc z powrotem do poważnego tonu, szacuje się, że do 2030 roku aż 1/5 niemieckiej produkcji przemysłowej może trwale zniknąć z mapy świata. Właśnie ze względu na ceny energii. To, co dzieje się w tej chwili, ten szok cenowy związany z zamknięciem Ormuzu, to jest tylko skromny początek. Kolejny, piąty punkt. Dylemat to jest dylemat Europejskiego Banku Centralnego i pętla zagłady. Bank Centralny Unii Europejskiej znalazł się w pułapce. Jego modele ekonomiczne zakładały spadek cen energii w bieżącym 2026 roku. Szok podażowy sprawia, że inflacja może ponownie wzrosnąć do 3-4%. To zmusi bank do utrzymania wysokich stóp procentowych, a wysokie stopy dobiją i tak już osłabiony sektor przemysłowy, przyspieszając falę bankructw, od których Niemcy doprowadzą jeszcze szybciej do tego docelowego stanu, czyli dewastacji przemysłu, tego najważniejszego z punktu widzenia gospodarczego kraju Europy. Z drugiej strony obniżenie stóp w celu ratowania przemysłu grozi całkowitym odkotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych i zniszczeniem siły nabywczej euro. Słaba waluta sprawi wtedy, że import LNG wyceniany w dolarach staje się jeszcze bardziej drogi i to tym bardziej zwiększa siłę, zwiększa inercję tej samonapędzającej się pętli zagłady. Europa musi zatem wybrać między ratowaniem waluty a ratowaniem swojej bazy przemysłowej. Nie ma innej możliwości i od tego dylematu nie ma żadnego ratunku. Ale jest jeszcze coś więcej. Ponad tą płaszczyzną przyczynowości unosi się następna, ważniejsza. Amerykanie szykują się do odcięcia energii Chinom. tym poprzednim krótkim, 5-minutowym epizodzie powiedziałem o tym więcej. Amerykanom wkrótce zacznie kończyć się ropa łupkowa, która daje im opcję działania i z kwestii energii, którą świat dostaje z Bliskiego Wschodu, sprawia, że gra jest niezerowa, to znaczy dla wszystkich wystarczy. Gdy skończą się Amerykanom ropa i gaz z łupków, gra o węglowodory z Bliskiego Wschodu stanie się grą o sumie zerowej. Albo dostaną ją Amerykanie do podtrzymania swojego, tak powiem, poziomu życia, albo będą tą energię otrzymywać kraje Azji Wschodniej, w tym Chiny, w tym Korea Południowa, w tym Japonia, Tajwan i reszta państw regionu. Ale istotne jest tutaj to, co się dzieje na tą chwilę. Najlepiej potwierdzone dane, jakie znalazłem, są na grudzień 2024 roku. Trzy kraje, Wenezuela, Rosja i Iran, odpowiadają za 33% chińskiego importu ropy. Z Wenezueli, z tego chińskiego importu, Chiny odbierają 2%. Z Rosji 20%, z Iranu 11%. Wenezuela została właśnie w grudniu ubiegłego roku 2025 przejęta przez Stany Zjednoczone. Przejęta razem z jej zasobami, olbrzymimi zasobami ropy. Co prawda to jest ropa niezwykle ciężka i kosztowna i kłopotliwa w rafinacji, ale to już przestało zasilać gospodarkę chińską. Rosja z Chinami współpracują, ale to jest takie małżeństwo krótkoterminowe. To nie jest małżeństwo do końca życia. Znaczy do końca życia jednego z małżonków. O, to tak się wyrażę. Iran dostarczał 11% i zaraz się okaże, już się w tej chwili tak naprawdę okazało, bo Iran został militarnie pokonany, niezależnie od tego, że nie nastąpiło zwycięstwo, nie nastąpiło pokonanie, doprowadzenie do tego zjawiska poczucia porażki, czyli zaprzestania stawiania oporu. To nigdy nie nastąpi. Ajatollahowie w ten sposób się nie poddadzą. Strona amerykańsko-izraelska będzie musiała ich zabić. Na pewno ich nie pokona. Jest takie świetne zresztą powiedzenie, tekst, pasus z powieści Andrzeja Sapkowskiego. Ich nie da się nastraszyć, ich nie da się pokonać, ich trzeba zabić. To jest jeden z moich ulubionych cytatów z Sapkowskiego. Jeśli chodzi o ten pakiet, o ten koszyk, z którego Chińczycy importują, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które właśnie zostały zaatakowane przez Iran, otrzymują 6% swojego importu. Z Arabii Saudyjskiej do Chin przypływa 14% chińskiego zapotrzebowania, z Iraku 10%. Czyli sam Bliski Wschód to jeszcze 30%, które na dzień dzisiejszy importują Chiny. Ale najciekawsza jest Brazylia. Dostarcza Chinom 6% tego chińskiego importu. Tu jest duża możliwość działania ze strony Stanów Zjednoczonych, które odświeżyły, odkurzyły doktrynę Monroe, czyli doktrynę mówiącą, że zachodnia półkula jest ich i reszta won stąd, mówiąc niecenzuralnie nieco, na 100% podejmą próbę odebrania tej ropy Chińczykom. Sposobem, który najlepiej dostraja się do całej tej gry, jest pomysł, że ropę tę dostaną Niemcy, ale dopiero po tym, kiedy nastąpi i zostanie przeprowadzony rytuał wasalizacja Niemiec, czyli dopiero po tym, kiedy Niemcy padną na kolana, no bo działająca Europa pod dyktat Stanów Zjednoczonych jakoś będzie musiała brać energię, więc jest to pomysł. Być może zostanie to w jakiś sposób połączone z tym dealem Mercosur, które Niemcy próbują uruchomić po to, żeby ratować się po samobójstwie energetycznym, indukowanym, podkreślam, prowadzoną przez obce siły, wrogie Europie, Niemcom i Polsce w związku z tym, przez siły związane z islamistami i będące w nieformalnym sojuszu z Amerykanami, którzy mają w tym zakresie, czyli rzucenia Europy na kolana, zbieżność, oczywiście bardzo efemeryczną zbieżność. I to tyle. W następnym epizodzie podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości, już standardowo długim, czyli około 40-50 minut, dowiecie się więcej szczegółów na temat tego, dlaczego wielkie zwycięstwo w batalii o zniszczenie Zachodu, dlaczego doprowadzenie do tego kryzysu, dlaczego doprowadzenie Amerykanów, dlaczego stworzenie Amerykanom okazji do tego, żeby zrealizować swoją wasalizację Europy, jest wielkim zwycięstwem w batalii o zniszczenie Zachodu. Z punktu widzenia islamistów walczących z Izraelem, czyli palestyńskich, ale wspieranych przez Iran. Dowiecie się też, dlaczego na tej płaszczyźnie przyczynowości w walce o zniszczenie cywilizacji zachodniej Stany Zjednoczone w dużej części wbrew sobie są bezwolnym narzędziem w rękach Iranu. Te szczegóły już dosłownie za 2-3 dni. Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić.